Idealna pogoda, powiem Państwu. Idealna na to, żeby rozmawiać o filozofii Hygge. Czy Państwo słyszeli? Hygge właściwie tak powinno się chyba wymawiać. Duńska filozofia szczęścia. Najpierw trafiła do domów, a potem trafiła do ogrodów. Zawijamy się w kocyk, to jest ta wersja domowa. Mamy jakiś kominek, mamy książkę, mamy ten kocyk i mamy jakiś ciepły imbirowy napój czy korzenny. No i tak sobie patrzymy przez okno trochę na te szumiące, żółte i przebijające się na wszelkie odmiany zieleni liście i tak sobie kontemplujemy rzeczywistość. I jest dobrze. Na tym może polegać Hygge, między innymi. To jest szczęście. A, zapomniałem o jeszcze jednym elemencie. Do tego jeszcze jest ciasto. Ciasto własnej roboty. Nie może być inaczej. Artur Chmielewski w naszym studio, pan architekt krajobrazu z Blumgras, zasłynął niedawno z tego, że zaprojektował ogród. I w internecie bardzo dużo o tym ogrodzie się mówi w stylu Hygge, tak?
Tak, tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i to jest taki ogród właśnie trochę nieuporządkowany. Ogród, który ma służyć szczęściu tej filozofii Hygge?
Tak, rzeczywiście ma służyć szczęściu, ma służyć też w odczuwaniu komfortu i naszej wygody. Bardzo szeroka przestrzeń rekreacyjna w tym ogrodzie do spędzania wolnego czasu, zazwyczaj z przyjaciółmi, ze znajomymi, ale także też takie nawiązanie trochę do ogrodów romantycznych, takich nowoczesnych ogrodów romantycznych, gdzie tworzymy samotnie miejsca kontemplacji, a także spędzania czasu z książką, czy z kieliszkiem dobrego wina właśnie.
Będziemy rozmawiali o tym, jak stworzyć ogród, który nam daje szczęście, tak? Bo ten przez pana zaprojektowany, no to jest na osiedlu Walio, jest takie małe osiedle na Aniołkach.
Wialo, tak, na osiedlu Wialo, na Aniołkach. To jest bardzo fajna część rekreacyjna całego osiedla, która jest oddzielona bardzo ciekawymi skarpami, porośniętymi naturalną roślinnością, więc trochę ogród w odosobnieniu, trochę schowany, taki trochę romantyczny, a także zaprojektowany właśnie w tym nurcie Hygge, która pozwoli nam odczuwać właśnie komfort, wygodę i też przytulność otoczenia zieleni.
Przede wszystkim dziwne jest to w Polsce, dziwne, tak? W cudzysłowie biorę to słowo, że na osiedlach, współczesnych osiedlach jest ogród, taki spory ogród, bo to 1300 metrów, tak?
Tak, tak. To jest dosyć spory ogród. Oprócz tej powierzchni mamy jeszcze też bardzo fajne skarpy, które porośnięte są i naturalną roślinnością, i jeżynami, i malinami, które pomagają nam też w tym odbiorze otoczenia. To jest też przestrzeń, która jest takim odosobnieniem trochę od wszystkich budynków, ale także pozwala nam odczuwać właśnie tą przyrodę dużo bardziej niż na standardowych, klasycznych naszych polskich osiedlach.
No to za chwilę przejdziemy do szczegółów tych szczegółów ogrodowych, ale jeżeli posłuchać na przykład Mike'a Wikinga, który napisał książkę Po prostu szczęście, to oczywiście Duńczyk i w Danii jest Instytut Badań nad Szczęściem. On znajduje się w Kopenhadze, on stamtąd właśnie pochodzi, a Duńczycy uważani są i uważają się za najszczęśliwszy naród świata. To on wymienia 6 istotnych do osiągnięcia życiowego spełnienia i szczęścia i satysfakcji czynników. Są to przebywanie razem, to raz. Pieniądze, a jednak pieniądze to dwa. No, trzeba jakieś potrzeby zaspokajać. Ruch. Ruch konieczny dla zdrowia to 3 i wolność to 4. I zaufanie do innych oraz bycie miłym, proszę Państwa. Jak zbudować taki wspólny ogród, żeby te wszystkie elementy on w sobie w jakiś sposób mieścił? O to jest pytanie. A odpowiedź brzmi między innymi, jak spojrzałem na zdjęcia tego ogrodu i zajrzałem do ogrodu, to najważniejszym elementem jest to, że to nie jest ogród perfekcyjny.
Nie, to nie jest ogród perfekcyjny. To można by powiedzieć, że bardziej staramy tutaj, stawiamy na naturalność, bardziej stawiamy tutaj na to, żeby stworzyć ten klimat, który będzie przyjazny i oku, i przyjazny też uszom, bo otoczenie zieleni też wywołuje bliskość zwierząt, które też możemy przyciągać do tego ogrodu. Staramy się projektować w takim stylu na wieżę, powierzchnie, które są bardziej naturalne, więc maksymalnie staramy się zbliżyć do tych elementów naturalnych, wprowadzając drewno, wprowadzając nawierzchnie żwirowe, no czy tam roślinność naturalistyczną.
Prawie nie ma, czy nie ma płytek chodnikowych, jakichkolwiek, prawda? No.
Praktycznie rzecz biorąc, w ogrodzie uniknęliśmy, oprócz elementów oświetleniowych, które są też tak bardzo ważne w tym stylu, elementów metalowych, betonowych. Wszystko staraliśmy się zastąpić naturalnymi elementami z drewna. Skarpy umacnialiśmy faszyną wierzbową, więc bliskość tej natury, ale też ujmowanie tej natury za pomocą tych elementów naturalnych jest niezwykle ważne.
No to przejdźmy się tak teoretycznie radiowo taką ogrodową ścieżką w stylu Hygge. No to nawierzchnia to będzie żwirek.
Tak, to akurat w przypadku tego ogrodu Hygge nawierzchnią jest nawierzchnia z tworzywa mineralnego, z kruszywa naturalnego typu Hanse Grant. To jest nawierzchnia taka przepuszczalna, która jest wytworzona z naturalnych kruszyw. Tutaj dla takiego podkreślenia kontrastu i fajnego odbioru elementów prowadziliśmy w takim ciemno-popielatym kolorze, momentami antracytowym, żeby zrównoważyć ciemną zieleń z nawierzchnią.
Ale jak to się układa?
Ta nawierzchnia to jest typowa nawierzchnia żwirowa. Generalnie przygotowuje się ją na zasadzie trzywarstwowej. Mamy pierwszą warstwę podbudowy.
Ludzie żwirku trochę się boją, tak? Że ten żwirek wcześniej czy później zarośnie.
No musimy troszeczkę utwardzić nawierzchnię i ją technicznie bardziej przygotować pod to, żeby rzeczywiście ciąg komunikacyjny był zachowany i żeby nie było problemu z utrzymaniem tej nawierzchni. Więc po tej warstwie podbudowy mamy pierwszą warstwę mineralną już właśnie z tego mielonego naturalnego kruszywa i później mamy ostatnią warstwę 2-3 centymetrową wyrównującą, nadającą już konkretny kolor samej nawierzchni, więc możemy tutaj stosować zarówno nawierzchnie popielate, antracytowe, rdzawe, gdzie się używa na przykład jakichś elementów ciemniejszego, czerwonowanego kamienia.
I to się nie rozniesie?
Nie, to jest nawierzchnia
trwała.
Tak, to jest nawierzchnia trwała, jest to nawierzchnia też stosowana już w tej chwili w parkach. Jest to nawierzchnia, którą można bardzo fajnie dostosować do naszych potrzeb, w zależności od tego, jaki ruch będziemy prowadzić na danej nawierzchni, czy to pod ruch pieszy, czy nawet pieszojezdny.
No i te ścieżki są otoczone faszyną właśnie, tak?
Częściowo ścieżki otacza faszyna, częściowo ta faszyna bardziej pełni rolę odgrodzenia od skarb. Tak?
Taki mały płotek jakby wiklinowy.
Dokładnie. To jest około 30 cm takiej kiszki faszynowej, czyli takich naturalnej plecionej wierzby, która ma utrzymywać całość od strony skarb w ryzach. Ale też z drugiej strony zrezygnowaliśmy całkowicie z obrzeży nawierzchni po to, żeby właśnie wprowadzić taki naturalny klimat, żeby ten ogród nie był stworzony pod linijkę.
No i ludzie nie będą deptali, nie będą wchodzili, albo...
Ten ogród jest stworzony dla ludzi.
Ścieżka nie będzie wchodziła na rabatę, rabata na ścieżkę?
Właśnie o to chodzi, żeby te elementy się przenikały, żeby trochę roślinność nam wyłożyła się na ścieżkę, żeby stworzyć taki romantyczny pogląd na ogród, gdzie... roślinność i nawierzchnia będą się przenikały, żeby ludzie mieli możliwość wejścia pomiędzy rabaty, które są totalnie powinny być użytkowe w tym stylu, rozłożyć sobie kocyk pomiędzy grupą roślin, które mu się podobają, pod pachnącymi bylinami i tam spędzać ten czas w tym miejscu, które sobie na to wybiorą.
Rozłożyć sobie kocyk w ogrodzie?
Tak, tak, jak najbardziej.
Do niedawna jeszcze to właściwie nie było możliwe.
Nie
kończymy, w rachubę.
Tutaj z tym stylem już kończymy stabliczki.
Nie deptać trawników.
Tak, kończymy z tabliczkami, nie deptać
ostrożnie.
Trawników. Bardzo proszę, tutaj się pojawiają tabliczki. Zapraszamy. Tu można wchodzić, dotykać, tu można siadać. Więc jak najbardziej otwieramy się zarówno i na ludzi i staramy się przyciągnąć zwiedzających naszych widzów w każdy element.
Nie boimy się barbarzyńców, którzy przyjdą, podepczą albo kwiatów narwą do wazonu.
To też jest dobry, to też jest dobry przykład na to, żeby pokazać, że rzeczywiście, jeżeli ogród jest dla nas ogród kwitnie i mamy tą wspólną część, to ja na przykład nie widzę w tym nic złego, żeby zerwać i postawić na tym wspólnym stole, który jest w strefie wypoczynkowej, hygge, w wazonie, ucięte obok byliny, które też dodatkowo jakoś podkręcą ten nasz nastrój romantyczny i charakter ogrodu.
Tak, mamy zaufanie do ludzi, tak?
Tak. No i fakt, że jest to ogród tak naprawdę półzamknięty, bo jest to strefa osiedla mieszkaniowego, gdzie tylko mieszkańcy mają dostęp do tego ogrodu. Niemniej jednak jest to spora grupa ludzi, no ale no musimy się nauczyć żyć ze sobą i żyć z przyrodą.
Mieszkańcy mają taką strefę wspólną, ogrodową strefę wspólną, tak? A w tej strefie, w tym ogrodzie jednym z ważniejszych elementów jest wiata.
Tak. Prosta wiata drewniana, taka w stylu skandynawskim.
Która ma zachęcać do przyjścia, tak?
Dokładnie. Pod tą wiatą stoi duży stół, gdzie można wspólnie usiąść przy tym stole, spędzić czas, czy to przy grillu, czy tutaj przy kieliszku wina. Ta strefa rekreacyjna, wypoczynkowa jest niezwykle ważna właśnie, żeby móc razem kontemplować tą przyrodę, ale też właśnie łączyć się w tym miejscu w ogrodzie. Nie jest to jedyna strefa
wypoczynkowa. Będziemy razem grillowali z sąsiadami, to takie niepolskie. Każdy grilluje sam.
Tak.
W gronie własnej rodziny. Koniec.
Trochę niepolskie, ale coraz więcej łapiemy tych innych dobrych wzorców. I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby poznać siebie nawzajem i razem współtworzyć swoją przestrzeń. Tak.
I będziemy chcieli sobie razem posiedzieć, porozmawiać, tak?
Ja myślę, że z początku może niektórzy będą sceptyczni, ale ta przestrzeń zielona jest taką przestrzenią, która bardzo zachęca do tego.
Bo wiesz, przyjdzie ta spod piątki, a my jej nie lubimy specjalnie. No, taka krzykliwa jest trochę, tak?
Mi się wydaje, że coraz więcej szczególnie młodych
a
ludzi...
A ten spod szóstki taki markotny ciągle, o Jezus.
Zobaczymy jak to będzie. To jest taki też nasz trochę eksperyment. Mam nadzieję, że to będzie zmierzało właśnie w tym kierunku, żeby spędzać rzeczywiście czas w gronie nie tylko przyjaciół, ale też ich właśnie sąsiadów, którzy mogą być niedługo w przyszłości naszymi przyjaciółmi.
Wiesz co, no jakoś tak rzeczywiście w Polsce, ja nie wiem, być może to za sprawą historii, ale nie mamy tak do końca zaufania do części wspólnych.
U nas wcześniej w naszym poczuciu ogólnie słowa zieleń, słowa ogród, które powstawały w ostatnich latach w Polsce, troszeczkę ta przestrzeń wspólna nie funkcjonowała. Były to zawsze jakieś ogrody reprezentacyjne lub fragmenty dziedzińców, które były tylko szczątkowym elementem właściwie przejścia do części właściwej, części mieszkalnej. Tutaj staramy się tą przestrzeń wspólną powiększyć, po to, żeby troszeczkę zmienić aspekt i odczuwanie tej przestrzeni wspólnej i spróbować połączyć to tak, żebyśmy mogli razem rzeczywiście odczuwać to i współtworzyć tak naprawdę.
Cały czas nie chcę uwierzyć w ten kocyk, że wychodzimy przed bloczek, rozkładamy kocyk, na tym kocu czytamy książkę na przykład, albo mama nam sobie czyta książkę, a dzieciaki, bo jest też część dla dzieci, tak? A dzieciaki tak bawią się na ściance wspinaczkowej, bo jest taka.
My pewnie nie jesteśmy zbytnimi ekshibicjonistami, ale wydaje mi się, że w takim ogrodzie, który akurat tam został zaprojektowany, to nie będziemy aż takiego dużego problemu z tym mieli.
Nie chodzi nawet o opalanie się w bikini.
Tak, a z racji tego, że mamy bardzo dużą ilość starodrzewia. Mamy drzewa, które i krzewy, które będą miały pewną swoją konkretną wysokość i sam ogród jest otoczony zielenią. Więc tutaj jest troszeczkę inna sytuacja, bo my stricte nie leżymy na tym kocyku przed oknami, tylko już w tym fajnym ogrodzie, który jest tak naprawdę z dala od oka sąsiadów, możemy znaleźć swój własny mały zakątek, który sobie wybierzemy do spędzania czasu.
To jest tak, ważna w tym ogrodzie w stylu hygge jest część wspólna. Ważna jest część taka służąca relaksowi, spokojowi, tak? Żeby można było gdzieś się tam na ławce czy na tym kocyku zaszyć z książką.
Tak, dokładnie. No musimy te przestrzenie równoważyć. Mimo tego, że staramy się w jednym miejscu, jakim jest właśnie ten ogród Hygge, stworzyć przestrzeń rekreacyjną do wspólnego odbierania czasu, to musimy też pamiętać o osobach, które wolą mimo wszystko więcej czasu spędzać w samotności. Wolą w samotności czytać książkę, kontemplować przyrodę, więc takich przestrzeni, takich miejsc w tej strefie ogrodowej Hygge jest naprawdę dużo.
Coś jeszcze ważnego niesie z sobą ten pomysł, filozofia, ten projekt?
Tutaj też bardzo ważny jest kolor. Bardzo ważny jest kolor i to, żeby uzyskać taką ciągłość odbierania zieleni przez cały rok. Czyli zimą nie zapominamy o elementach krzewów, które mają ciekawe i kolorowe pędy. Myślimy o roślinach zimozielonych w dalszym strefie klimatycznej lub trawach ozdobnych, które nadają nam formę i kształt ogrodu zimą. Ale też w ciągu sezonu na wiosnę nie zapominamy o roślinach cebulowych, które pokazują, tak, to teraz już jest wiosna, możesz iść do ogrodu, w nim odpoczywać. Przechodzimy dalej płynnie przez wszystkie kolory bylin, aż po zimę.
To jest rzeczywiście nowa koncepcja w Polsce, bo w Polsce ogród jest własnością prywatną, tak? I tak go rozumiemy. Jeżeli ktoś ma kawałek działeczki, kawałek ziemi, to może sobie pozwolić na ogród najczęściej przy domku. A tutaj ogród powstał jako część wspólna.
Tak. Generalnie na osiedlach mieszkaniowych te części wspólne zazwyczaj są w strefie frontalnej, w strefie wejściowej i tak naprawdę tracimy energię tylko i wyłącznie na pokazanie charakteru osiedla. Rzadko te strefy są strefami użytkowymi. My tutaj zmieniliśmy to trochę proporcje i w tym naszym osiedlu strefa wejściowa jest zminimalizowana po to, żeby przeciągnąć widza, przeciągnąć mieszkańca właśnie w tą strefę rekreacyjną.
To jest trawniczek rzeczywiście przed klatką schodową, tak? Kawałek zieleni.
Bardzo często tak jest, albo jakaś grupa krzewów, która rzeczywiście nas doprowadza bezpośrednio do klatki, tak? Tutaj mamy troszeczkę odwrócone te wskaźniki. Dzięki temu mogliśmy pozwolić sobie na stworzenie naprawdę fajnego, intymnego ogrodu.
Z uśmiechem mówię wam i życzę wszystkim uczucia Hygge. Wygospodarujmy czas na miłe chwile, odwiedźmy sąsiadów, szukajmy wspólnej przestrzeni. Radujmy się z miłych spraw. To pani Urszula. 603-06-06-06. Ogród. Generalnie, komu, czemu służy tak właściwie ogród, można by zapytać. Zadać takie proste pytanie, podstawowe. Po co? Po to mamy ogród, żeby się w nim napracować, można powiedzieć. Nie warto chyba, prawda? Chociaż ta praca w ogrodzie jest przyjemnością samą w sobie, jak to jest?
Ja myślę, że to też zależy od takich własnych predyspozycji. Moja mama czerpie największą przyjemność w uprawy swojego ogródka warzywnego i swojego ogródka ziołowego. I ona sobie nie wyobraża inaczej spędzać czasy w ogrodzie. Z kolei moja koleżanka uwielbia leżeć na trawie w pełnym słońcu na kocu i się opalać, więc to bardzo są różne predyspozycje ludzi.
Jest taka filozofia, że mamy ogród po to, że można się było pochwalić znajomym i sąsiadom, że stać nas na ogród.
Myślę, że też. No, w naszym odczuciu właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, ta część ogrodu reprezentacyjnego w naszej mentalności jest bardzo ważna. Tutaj troszeczkę staramy się to zmienić i bardziej stworzyć coś dla siebie, niż po to, żeby komuś coś pokazać. To też, tak jak wspomniałeś na początku, ten ogród nie jest zrobiony pod linijkę, nie jest idealny. To są bardziej ogrody naturalistyczne, które zachęcają, żeby wejść. I jeżeli coś zdepczemy przy okazji,
to ma być trudno, dokładnie.
Jeżeli to ma nam dać szczęście i pozwolić lepiej odpoczywać w tym ogrodzie, śmiało deptać.
Tak, nie stresujemy się.
Nie.
Ogród jest po to, żeby się w nim albo zaszyć rzeczywiście dla własnego jakiegoś spokoju, kontemplacji, albo po to, to zgodnie z filozofią Hygge, albo on jest po to, żeby spotkać się ze znajomymi, z ludźmi, żeby stworzyć taką wspólną przestrzeń, tak?
Tak.
No generalnie, nawet jeżeli to jest nasz prywatny ogród.
Tak, no generalnie jedną z podstaw tak naprawdę projektowania ogrodów jest przede wszystkim wyznaczenie tych celów. wyznaczenie celów, jakie ma spełniać nasz ogród, to czego potrzebujemy. Wiadomo, że każdy ma inne priorytety, czy to w życiu, czy tak samo w spędzaniu wolnego czasu. Dlatego tak naprawdę staramy się bezpośrednio zawsze dopasować do odpowiedniej, do jednostki. Z tym, że właśnie w tym nurcie hygge staramy się myśleć trochę globalnie. Dlatego jest tam tak dużo stref, dlatego jest tam tak dużo miejsc wypoczynku i spędzania wolnego czasu, żeby móc tak naprawdę sprostać gustom każdego odbiorcy, który będzie spędzał czas w tym ogrodzie.
Ta filozofia hygge, ona jest taka ulotna, ona jest taka eteryczna. Można powiedzieć, że no, trudno ją ująć w jakieś formy, prawda?
Tak naprawdę możemy delikatnie balansować na granicy stylów i dostosowywać ten styl do własnych potrzeb. Bo ta przestrzeń bardzo często do spędzania czasu w samotności może być dużo większa w ogrodach prywatnych, tak? Niż do spędzania czasów z przyjaciółmi. Czy ta część na przykład fragmentów jakichś ogrodów użytkowych, czy to bardziej jakichś tam drobnych ogrodów ziołowych, które się pojawiają, może być większa lub mniejsza. Ta przestrzeń w cudzysłowie do rozłożenia kocyka na trawie tak samo. Może być zminimalizowana, jeżeli ktoś na przykład nie chce, bo też bardzo często już odchodzimy od tego wykonywania trawników w ogrodzie, śmiało możemy o nim zapomnieć w dzisiejszych czasach.
No to za chwilę porozmawiamy o roślinach w ogrodzie w stylu hygge, albo w ogrodzie, który inspirowany był tą filozofią. Naszym gościem jest Artur Chmielewski, architekt krajobrazu Blue Grass. To ta osoba, która zaprojektowała ogród na tym osiedlu. O tym ogrodzie ostatnio bardzo głośno na osiedlu w Jalo na Gdańskich Aniołkach. A nasz SMS-owy numer, przypominam, 603-06-06-06. Nasz gość to Artur Chmielewski, architekt krajobrazu Blue Grass. Rozmawiamy o ogrodach w stylu hygge, takich ogrodach, które mają dawać nam szczęście. Takie szczęście duńskie być może, tak? Bo to stamtąd to określenie i ta filozofia pochodzi. Ale najważniejsze elementy takiego ogrodu to, powtórzmy, powrót do natury, tak, żeby nie było zbyt perfekcyjnie.
Tak, nie ma być zbyt perfekcyjnie. Musimy być blisko rzeczywiście tej natury. Ona też ma nie zabierać nam czasu, tylko dawać nam odpocząć przede wszystkim.
No tak, ale też nie może to być dzicz.
Dzicz totalna nie, ale tutaj myślimy bardziej o takim ogrodzie naturalistycznym, gdzie tylko troszeczkę musimy przyłożyć się do pracy, a więcej odbierać niż dawać.
I taki ogród to spokój, to relaks, tak? Nie przeciążamy się pracą w takim ogrodzie za bardzo?
No myślimy tutaj o tym przede wszystkim o własnym komforcie, o spędzaniu czasu. O tym, żeby całość grała w tym stylu naturalistycznym. Nie musimy pielić zawsze wszystkich chwastów. Możemy zrobić to tylko co jakiś czas. I tak ten ogród będzie fajnie wyglądał i będzie cieszył oko.
Ogród jest przede wszystkim po to, żeby nie wiem, poleżeć na kocu albo poleżeć na leżaku, żeby poczytać książkę. To po pierwsze, tak? Żeby tak. Był ten czas na relaks. A po drugie, żeby w tym ogrodzie można było spotkać się ze znajomymi. I że można było ich zapraszać do ogrodu.
Dokładnie. Przy wspólnym stole, przy odpowiednim oświetleniu możemy rzeczywiście tworzyć bardzo fajne, też romantyczne chwile w takim ogrodzie.
No i taki ogród trochę bezobsługowy, przyznajmy, prawda?
Możemy rzeczywiście taką klasyczną pielęgnację ogrodu trochę odpuścić. Przy komponowaniu tego rodzaju ogrodu staramy się nałożyć nacisk jak największy na to, żeby różnorodność barw i roślin przenikała siebie. To też gdzie w takim ogrodzie w rabatach gdzieś jakieś powstaną chwasty będą rosły lub przenikały się z innymi roślinami projektowanymi.
Trochę odpuszczamy,
nie zwracamy na to aż tak bardzo uwagę. Oczywiście co pewien czas trzeba przeprowadzić tam szereg prac pielęgnacyjnych, żeby ta dzika roślinność nie zagłuszyła nam naszej koncepcji, naszego stylu ogrodu hygge, ale rzeczywiście możemy to zrobić kilkakrotnie rzadziej niż w klasycznym ogrodzie.
No to też przejdźmy do jakichś szczegółów. Dobrze. Ja myślę, że filozofia, jak znamy Polaków i tak patrzę po znajomych, to filozofia budowy ogrodu jest następująca. Że jedziemy do jakiegoś ogrodnictwa, patrzymy, o, ładny kwiatek, ale pięknie kwitnie albo ma super pokrój, kupujemy. przytarabalimy, przyniesiemy go do domu, a potem myślimy, a co z nim tak właściwie zrobić? Czy tam po prawej gdzieś głębi, czy po lewej, czy w takim miejscu, czy w innym miejscu? Architekt krajobrazu to do tego podchodzi zupełnie, zupełnie inaczej, tak?
Oczywiście, no, jako zawód techniczny trzeba patrzeć od tych pierwszych, najważniejszych moim zdaniem aspektów użytkowych. Związane to też jest z takim pierwszym...
Nie spotkałem takiej osoby, która by tak prywatnie, tak jak wy, architekci krajobrazu, robiła najpierw plan ogrodu, rozrysowała ten ogród.
No tutaj pierwszą i najważniejszą rzeczą jest przeprowadzenie takiego tak naprawdę wywiadu i poznanie osób, które będą spędzały czas w tym ogrodzie. Dzięki temu możemy stworzyć odpowiedni balans pomiędzy strefami wypoczynkowymi, relaksu, sportowymi, a także użytkowymi. Dopiero kiedy mamy określone już funkcje, jakie chcemy, żeby nasz ogród spełniał, każdy ma z nas inny charakter. Jeden ogród ma być bardziej przeznaczony pod rekreację i sport. Druga strefa kontemplacji z przyrodą u innej osoby będzie dużo większa, a inna osoba, jak na przykład moja mama, która chce mieć ten duży ogród warzywny, musimy rzeczywiście iść bardziej w tym kierunku. Dlatego taka rozmowa na początku i zaplanowanie i podział stref użytkowych w ogrodzie moim zdaniem jest najważniejszym i pierwszym etapem do stworzenia własnego ogrodu.
A pytamy sami siebie, na czym nam zależy, co lubimy, tak?
Tak, tak.
No,
Może jeszcze nie wiemy. Dlatego architekt krajobrazu też odpowiednio powinien naprowadzać, powinien pokazywać, wyjaśniać i no, tak naprawdę być trochę takim psychologiem, żeby też pożenić niektóre funkcje ze sobą, a także bardzo często mieszkańców jednego domu, którzy mają odmienne zdania na temat spędzania czasu w ogrodzie.
No bo na przykład zielniki są bardzo modne, prawda?
Tak, dokładnie. Więc możemy iść w tym kierunku, tworząc właśnie ogrody ziołowe, możemy iść w kierunku tworzyć ogrody warzywne, możemy myśleć o stworzeniu ogrodu wielogatunkowego albo takiego bardziej naturalistycznego.
I myślimy, wszyscy mówią o zielnikach, to my też zrobimy sobie taką rabatę, nawet rabatę podwyższoną na zioła.
Tak.
Bo czemu nie?
Czemu nie? Skoro to jest takie modne. Oczywiście też patrzymy na to, ale musimy też myśleć o tym, czego my chcemy, nie tylko co gdzieś podpatrzymy, ale właśnie dlatego jest architekt krajobrazu bardzo dobrą
osobą. A potem może się okazać, że my właściwie to w domu nie gotujemy.
I często
ze znajomymi w restauracjach.
Dokładnie tak też może być. Ale
to po co nam ten zielnik?
Ogród ziołowy też jest ogrodem, który może pełnić funkcje ozdobne. Nie musi to być ogród, który jest taki typowo użytkowy. Więc bardzo często na przykład ja przy projektowaniu ogrodów ziołowych staram się je gdzieś wpleść pomiędzy klasyczne rabaty, tworząc mimo wszystko spójną część koncepcji projektowej, po to, żeby w razie użytkowania takiego ogrodu mógł się połączyć z całą koncepcją.
Pani Dorota pisze, że ona ma działkę, a na niej rosną różne rośliny. Tam pozwala rosnąć również chwastom, które mają swój urok. Jej ogródek jest dla niej, dla zwierzątek i ptaków, no taki zwyczajny po prostu raj. To jest hygge?
No, ja myślę, że jak najbardziej.
Jeżeli, to niezdefiniowane.
Jeżeli do tego ogrodu zaprosimy swoich przyjaciół, będziemy spędzać z nimi czas i jeszcze pomyślimy o fajnym, romantycznym oświetleniu, girlandach jakichś świetnych lub o podświetleniu pewnych elementów drzew, to myślę, że jak najbardziej taki ogród może być w naszym nurcie filozofii hygge zawarty.
No właśnie, oświetlenie jest jeszcze ważne w tym ogrodzie typu hygge, prawda?
Tak, tak, tak. Zazwyczaj no, wszyscy pracujemy w ciągu dnia, więc nie tylko weekendami spędzamy czas w ogrodzie, ale też dnia codziennego po pracy. U nas w naszym klimacie jednak się dość szybko robi ciemno, szczególnie w tych fajnych miesiącach ogrodowych, jaką jest na przykład jesień. Więc warto by podtrzymać trochę ten klimat jakimiś fajnymi świecami, jakimiś girlandami świetlnymi lub lampkami podświetlającymi solitery krzewów lub drzew w ogrodzie.
I to, tu właśnie ważne są już nawet nie takie reflektorki podświetlające nam zieleń, tak? Tylko właśnie girlandy.
Tak, tak. One nadają bardzo fajny klimat do spędzania czasu ze znajomymi. Można je bardzo fajnie podczepiać pod altany, które oczywiście tam, gdzie zadaszenie, spędzamy najwięcej czasu. Może czasem pokropić deszcz, to nam też nie przeszkadza wtedy. Tego oświetlenia też nie staramy się aż tak bardzo eksponować, bo ono ma rzeczywiście nam dawać klimat. Więc tak jak tutaj już wspomniałem o podświetlaniu jakichś pewnych elementów, to my tych lamp wcale nie musimy widzieć. Ważne, że my odbieramy ten klimat, ciepłego światła, wtedy od razu zmienia się nasze postrzeganie.
Czyli współcześnie dobrze byłoby oświetlenie solarne zainstalować. Na przykład.
Nie wiem, czy do końca oświetlenie solarne będzie akurat takim fajnym, ciepłym elementem podtrzymującym przez cały wieczór.
Solarne ma często zimne światło.
Dokładnie, więc ale jak najbardziej możemy iść w kierunku tych naturalnych, żeby, jeżeli komuś zależy na utrzymaniu filozofii, jak najbardziej się w to wpisać.
Ja już nie myślałem o punktach solarnych, tak, które tanie można kupić, bo tam jedna lampka kosztuje tam 10 zł na przykład, ale o solarnych girlandach. To jest coraz modniejsze chyba, prawda?
Tak. Wygląda bardzo ciekawie.
Ukrywamy je właśnie w zieleni.
Możemy je ukryć w zieleni i w elementach małej architektury śmiało używać, tak.
Ale część wspólna to jest często trawnik, prawda? Po którym biegamy, biegają dzieci, a tutaj w tej filozofii hygge mamy łąki zamiast trawników. No ale co z taką łąką, myślę sobie?
No rzeczywiście z deptaniem łąki to tak troszeczkę nie za specjalnie, więc musimy tutaj gdzieś myśleć o wprowadzeniu może tych łąk rzeczywiście, ale fragmenty takie, które chcemy rzeczywiście przeznaczyć na położenie tego, cudzysłowie, jego koca, zagospodarować za pomocą zwykłego trawnika, czyli gdzieś tam przeznaczyć te kilka metrów kwadratowych na stworzenie trawnika lub na przykład okresowo w tych łąkach kwietnych wykaszać się fragmentami, pozwalając rzeczywiście roślinom okolicznym sobie rosnąć, ale gdzieś tam
czyli
tworzyć
taka łąka
tą przestrzeń.
Tak naprawdę, jak rozumiem, jest pasem zieleni, pasem łąki, po którym nie chodzimy, po którym nie depczemy.
Tak naprawdę, no generalnie łąka kwietna to jest grupa dzikorosnących roślin, które tak naprawdę no nie za bardzo przepadają za deptaniem. One są też delikatne i łamliwe. Łąki takie kosimy dwa razy w roku, dają nam fajny wizualny odbiór, niemniej jednak nie spełniają takiej funkcji typowo rekreacyjnej. Jeżeli chcemy fragment ogrodu przeznaczyć pod tą funkcję, możemy myśleć o zastosowaniu na przykład koniczynowiska. Możemy myśleć o wprowadzeniu okrywowych rabat, na które niskich, z roślinności okrywowej, na które będziemy mogli położyć co jakiś czas na przykład ten koc lub tam po nich przejść. Albo o wprowadzeniu właśnie fragmentami niewielkich poletek trawnika.
Koniczynowisko to staje się coraz modniejsze. Już nie trawa, już nie trawnik, ale właśnie koniczyna, tak?
Tak, koniczyna, trawniki z koniczyny wyglądają bardzo ciekawie. Ta zieleń przez cały rok jest bardzo żywa, intensywna. Produkcja samej koniczyny, biomasy jest bardzo duża, więc nie wymagają też aż tak dużej ilości wody. Same trawniki koniczynowe, porównując w okresie letnim do trawników zwykłych, niepodlewanych, które są żółto-zielone lub całkowicie wyschnięte bardzo często, to koniczynowiska mamy cały czas zielone, bez ingerencji systemów nawadniających.
Koniczyna jest łatwiejsza w obsłudze?
Tak. Tylko trzeba rzeczywiście w tym pierwszym roku troszeczkę poświęcić więcej czasu na doglądanie i koszenie o odpowiedniej porze. Po to, żeby te odpowiednie odmiany, które wysiejemy, skarłowaciały i żebyśmy mogli stworzyć z tego rzeczywiście niski trawnik.
Co to znaczy w odpowiedniej porze?
Musimy obserwować wzrost koniczyny, żeby ona za bardzo, można tak nazwać, nie wybujała. Koniczyna, ta, która dorasta do kilkudziesięciu centymetrów, zazwyczaj biała, może być pozostawiona sama sobie za wysoka do tworzenia trawników rekreacyjnych. Więc musimy co jakiś czas ją przykaszać przez pierwszy sezon. W kolejnym sezonie ona już będzie bardziej karłowaciała, będzie rosła niższa i wtedy możemy łatwiej ją użytkować.
No fajnie było, gdyby jeszcze jakieś kwiatki były pomiędzy tą koniczyną.
Tak. Możemy pomyśleć o wysianiu stokrotek. Aha. Trawniki stokrotkowe też robią się coraz bardziej popularne. Mamy coraz więcej tak naprawdę alternatyw na zastosowanie, czy tam zmianę też tradycyjnego naszego trawnika
przydomowego. Te stokrotki sieje się oddzielnie?
Tak, można je generalnie bezpośrednio wysiać, trzeba odpowiednio odchwaścić grunt. Stokrotka jest dosyć tak naprawdę ekspansywna, więc mogą Państwo czasem to zauważyć na swoich trawnikach zacienionych, gdzie rzeczywiście czasem tych stokrotek może być bardzo dużo i one dominują nad zwykłą trawą siewoogrodową.
Chociaż tak naprawdę ten ogród w stylu hygge ma przyciągać owady, ma przyciągać zwierzęta. Taka to jest też filozofia. Tak?
Tak, tak.
Robimy ogród nie tylko dla siebie, ale dla natury, dla przyrody. Jak gdyby otwieramy się na przyrodę w takim
ogrodzie. Dlatego też warto się zastanowić, w jaki sposób ściągnąć tą naturę bliżej. My projektując ogród hygge w Gdańsku stworzyliśmy fragmenty z roślinami miododajnymi, które nam przyciągają czmiele, bąki, bardzo dużo motyli. Możemy tworzyć też domki dla owadów, które pozwolą nam te owady zatrzymać w naszym tym mikroogrodowym ekosystemie. I dzięki temu też będziemy mieli bujniejsze kwitnienie kwiatów. I będzie funkcjonowało wszystko w zgodzie z przyrodą. Więc jak najbardziej fajnie jest tworzyć takie miejsca, które bezpośrednio podciągniemy pod projekt, tworząc takie naturalistyczne elementy.
I mówi się o tym, że w filozofii hygge na jakości zyskują lokalne i dzikie rośliny. Już nie staramy się, ogrodnicy zawsze starali się wyhodować coś egzotycznego na swoim terenie i pochwalić się tym. O, zobaczcie, to rośnie tylko gdzieś tam daleko na półkuli południowej, w jakiejś Ameryce Południowej albo w Afryce, a u mnie, o, jak zakwitło pięknie. A tutaj nie. Tutaj staramy się korzystać z tego, co bliskie i co prawie zawsze się uda.
Tak, tak. Bezpośrednio obserwujmy to, co się dzieje bezpośrednio za ogrodzeniem. Sprawdzajmy, jaka roślinność tam funkcjonuje. To jest też taka dla nas duża podpowiedź. Natura gdzieś tam już przetestowała pewne rzeczy w naszym rejonie. Wiemy, że skoro brzozy fajnie rosną na tym odpowiednim gruncie, no to może warto to przeciągnąć trochę i tych brzóz więcej zasadzić u nas. Skoro za płotem jest duże połacie sosny, no to ona się tutaj dobrze sprawdza. No to może wprowadźmy tą sosnę bliżej. Jeżeli łubiny fajnie rosną, bo mamy taką część gdzieś bardziej naturalistyczną za ogrodzeniem, to może zróbmy fragment łąki kwietnej z łubinami w tej części.
A nawet słyszałem o takiej filozofii, że rośliny przywozimy już nie z ogrodnictwa, tylko nawet z wycieczek do lasu. Ja nie wiem, czy tak można.
Są oczywiście szkółki leśne, gdzie można zakupić rośliny, które są bezpośrednio sadzone w tych naszych lasach.
Ale idziemy na grzyby, zobaczymy, przy tym grzybie coś ładnego rośnie. To my ciach, rzucamy się na tę roślinkę, przywozimy w bagażniku.
No wydaje mi się, że lepiej jest kupić roślinę prowadzoną w szkółce. Ona jest bezpośrednio do tego przygotowana i nie wynosimy też z lasu tego, co należy do lasu i powinno tam zostać.
A w taki sposób nie jesteśmy leśnymi ogrodniczymi partyzantami. Nie.
Tak, tak, dokładnie.
Ale oglądamy to, co rośnie wokół nas. Tak?
Sprawdzamy. Jedną z najważniejszych rzeczy właśnie jest odbiór otoczenia i staranie się też nauki z tego otoczenia. I
gdy projektowałeś ten ogród na osiedlu Wialo, no to spoglądałeś na las, który jest zaraz za płotem tak naprawdę.
Tak.
Tam jest kawałek Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Kilka gatunków drzew i krzewów przeciągnęliśmy bezpośrednio w strefę hygge, tak jak na przykład grabów, które tam się pojawiły. Punktowo na skarpach pojawiła się jeżyna, więc my wprowadziliśmy też jeżynę i malinę umacniającą skarpy w takiej formie bezkolcowej, która żeby była bardziej dostępna dla mieszkańców, ale rzeczywiście ten las trochę wciągamy do środka. Podpatrując, co jest za płotem, możemy mieć wiele odpowiedzi na swoje pytania bez testowania, bo już natura to przetestowała. Tak samo właśnie w tej strefie hygge wprowadzamy tą roślinność, która występuje bezpośrednio na tym obszarze.
No właśnie, to jest jeszcze sprawa inna, sprawa warzywników i korzystania z ogrodu. Tak? Funkcją takiego ogrodu nie jest pozyskiwanie, nie wiem, jakichś ogromnych ilości warzyw czy owoców, że potem można było sobie robić nalewki, jakieś zaprawy i tak dalej, i tak dalej. Ale ten element użytkowy, on jest bardzo, bardzo ważny.
Tak. Bardzo nam też dużo daje. Zupełnie inaczej odbieramy otoczenie, z którego możemy coś pozyskać. Zupełnie inaczej odbieramy ogród, gdzie nagle pod stopy nam się potoczy jabłko, które spadło z drzewa. Mhm. I możemy to jabłko ugryźć. Kurczę, no to jest moje jabłko. Jest smaczne i jest z mojego ogrodu. Więc to jest bardzo fajny i ciekawy aspekt. My w tym ogrodzie tam zastaliśmy 3 stare jabłonki, które były w bardzo złym stanie, ale zrobiliśmy wszystko, żeby je ocalić. Do tej pory one tam rosną, funkcjonują. Można zjeść bardzo smaczne jabłka, są też śliwki. Też więc wprowadzanie takich elementów ozdobnych, ale też o charakterze ogrodów użytkowych jest bardzo ważnym
elementem.
Nawet
to jest taka symboliczna
dokładnie. Tu
radość,
chodzi bardziej,
tak?
bardziej
nawet
o symbol.
Jak ktoś ma tylko balkon i zasadzi tam na tym balkonie trzy krzaki pomidorów, to potem on się tym chwali, to są moje pomidorki.
Albo w skrzynce ziemniaki i parę tych ziemniaków będzie, więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. I ja tutaj zachęcam z całego serca do tego, żeby korzystać z możliwości i jednak wplatać te rośliny użytkowe w nasz ogród, w nasz krajobraz.
Tak po prostu. A propos brzóz, to kiedy najlepiej ciąć brzozy? Pani Beata pyta. Ha, panie ogrodniku, pan pamięta?
Bardzo dużo teraz gatunków brzóz, które my proponujemy i też używamy w nowych nasadzeniach ogrodowych. Ja nie wiem, jakie odmiany pani Beata ma brzóz u siebie, ale też są to odmiany karłowate, które nie dorastają do dużej wysokości. Jeżeli wtedy my staramy się maksymalnie ograniczać cięcie
takich taka brzoza karłowata to co, wysokość człowieka?
W zależności od tego, czy ona jest w formie krzaczastej, czy to jest rzeczywiście drzewo, no to jeżeli to jest nawet drzewo, to dorasta do 80 metrów, więc to jest stosunkowo niedużo, więc ona tworzy taki bardzo fajny pokrój nie za dużego drzewa. Jeżeli mówimy tu o brzozach typu brodawkowata, taka najbardziej pospolita w naszym krajobrazie, wtedy rzeczywiście te drzewa dorastają do kilkudziesięciu metrów, więc okresowo je przycinajmy w okresach wiosennych, letnich i wczesno-jesiennych, nie przekraczajmy tych okresów.
No tak, ale to już teraz mówimy o szczegółowych roślinach. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, to zapraszam następnym razem, o tym, jak stworzyć ogród, żeby on cieszył oko przez cały rok. Jak dobierać rośliny, żeby jesień była ładnie przebarwiona, wiosna buchnęła wszystkimi kolorami. Już lata właściwie. Dziękuję pięknie za spotkanie i zapraszam następnym razem. Naszym gościem był Artur Chmielewski, architekt krajobrazu Bluegrass. No, ta osoba, która stworzyła ogród na osiedlu Wialo o tym ogrodzie. Sporo się mówi, proszę państwa, w internecie. Zdjęcia wkrótce także na radiogdańsk.pl. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.